Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W trzecią niedzielę wielkanocną, rozpoczynającą tydzień biblijny, sprzed mikrofonu Polskiego Radia Białystok pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. W dzisiejszej audycji będę gościł biblistę, księdza doktora Marka Wysockiego, który wprowadzi nas w niedzielę biblijną i przeżywanie tygodnia biblijnego. Będzie także relacja z obchodów 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej, dużo dobrej chrześcijańskiej muzyki, a także garść informacji z życia naszej archidiecezji. Na początku zapraszam do rozważania niedzielnej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Dzisiejsze Słowo Boże niesie w sobie potężną dawkę nadziei. W świecie zalęknionym, przed konsekwencjami wczorajszych decyzji, krokami nierzadko po omacku dzisiaj i niepewnością jutra, Chrystus przybywa do nas z najważniejszym darem po swoim zmartwychwstaniu, darem pokoju. Kiedy czytamy historię apostołów opisaną w Dziejach Apostolskich, możemy odnieść wrażenie, że to są zupełnie inni ludzie niż ci opisani w Ewangeliach, także dzisiejszej, z zalęknionych i niewiele rozumiejących, stają się odważnymi świadkami Jezusa i ostatecznie przecież oddają życie za wiarę w Niego. Dzisiaj w tej Ewangelii, którą rozważamy, uczniowie są przerażeni. Mistrza zabito, a dzisiaj jeszcze dociera do nich informacja: nie ma ciała. Cały ich światopogląd, całe ich plany na przyszłość runęły. Sami powoli stawali się persona non grata w Jerozolimie. W mrok ich egzystencji wpada jednak światło. Pokój wam. Zalęknionym z powodu opadnięcia własnych planów, marzeń i ambicji, zdaje się, że to widzenie, że to duch, a nie rzeczywistość. Pan jednak siada i prosi: dajcie mi jeść. Zjawia: nie spożyłaby z wami z posiłku. Ja jestem. Światło pokonuje kolejne poziomy mroku, tym razem mroku serc uczniów zalęknionych z powodu ostatnich wydarzeń. Przynosi upragniony dar pokoju, by drzwi serc, zamknięte dotąd z obawy przed drugim człowiekiem, otworzyć na oścież, na prawdę o tym, że miłość zwyciężyła, by wpuścić do wieczernika blask słońca dnia zmartwychwstania, tego wyjątkowego słońca, które już nie znajdzie zachodu nad człowiekiem, który wierzy w miłość. Wiara, jak zaświadczy święty Piotr, przepełniony już tym światłem, umocniony darem Ducha Świętego, wiara dźwiga z kolan grzechu i z żebraka jałmużny czyni dziedzica obietnicy nagrody wiecznej. I chociaż uderzamy w miłość Chrystusa do nas, to jednak On wciąż jest naszym rzecznikiem wobec Ojca. Jest to droga, by żyć w zjednoczeniu z Bogiem, jak zaświadczył dzisiaj święty Jan i jak dopowie święty Augustyn. Jeżeli wyznasz, że jesteś grzesznikiem, jest w tobie prawda, a prawda jest światłością. Jeszcze nie zajaśniało w pełni twoje życie, ponieważ są w nim grzechy, ale stoisz już na progu oświecenia, bo je wyznajesz. To jest fenomen Boga. Doświadczenie grzechu potrafi przemienić w doświadczenie nowego życia, pełnią wiary poprzez miłosierdzie. Jezus nie chce, żebyśmy trwali w niewoli grzechu i śmierci. Chce, żebyśmy żyli jako wolne dzieci Boga, jako ci, którzy wiedzą, że nie grzech ma ostatnie słowo, ale miłość. Droga do domu Ojca jest otwarta. Nasze życie nie kończy się wraz z naszą śmiercią. Jeżeli żyjemy wiarą w Jezusa Zmartwychwstałego i staramy się żyć według Jego nauki, to możemy z radością i ufnością oczekiwać dnia naszego zmartwychwstania. To nie ma już w naszym życiu sytuacji beznadziejnych, bo Jezus pokonał śmierć. Coś, co nas pozornie ostatecznie determinuje, uczynił przestrzenią nadziei i wolności, a to może tylko Bóg. Bycie świadkiem Jezusa to życie głęboką radością wynikającą z faktu, że jestem dzieckiem Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych i który całą swoją moc wykorzystuje, żeby dać mi życie. Że mogę spać spokojnie, bo mój Ojciec troszczy się o mnie, że nawet jak umrę, to będę żył. Wy jesteście świadkami tego. Bóg daje się dotknąć swoim uczniom, by nabrali pewności wiary i nadziei. I nie inaczej postąpi z nami. Zalęknionym niepewnością jutra za chwilę odda siebie w znaku chleba, bo On najpełniej wie, co kryje się w głębi duszy człowieka, który szuka Boga, choć nie zawsze tam, gdzie On pozwala się w pełni doświadczyć. Tylko Bóg zna w pełni rysy ludzkiej egzystencji, malowane biciem serca i oddechem. Warto doświadczyć więc Boga, który sam ograniczył się do małej białej hostii, by nam ukazać prawdę, że jeśli miłość, jak mawiał święty Jan Paweł II, największa w prostocie, a pragnienie najprostsze w tęsknocie, to nie dziw się, że pragnął Bóg, aby najprostsi Go przyjęli. Ci, którzy duszę mają w bieli, a dla miłości swej nie znają słów. Aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał się o krok od nicości, tak blisko naszych oczu, cząstka chleba, rzeczywistsza niż wszechświat.
Zbudowani na Chrystusie, w Nim zakorzenieni, mocni w wierze i wdzięczni, bo On jest źródłem życia. Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, ani śmierć, ani życie, utrapienie i prześladowanie. Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, ale we wszystkim tym odnosimy pełnię zwycięstwa. Dzięki temu, który nas umiłował. Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, ani śmierć, ani życie, utrapienie i prześladowanie. Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, ale we wszystkim tym odnosimy pełnię zwycięstwa. Dzięki temu, który nas umiłował.
Ewangelia i życie.
Czternastego dnia od Wielkanocy, czyli w dzisiejszą niedzielę, przypada początek tygodnia biblijnego. To czas głębokiej refleksji nad Pismem Świętym, obchodzony przez Kościół katolicki w Polsce. W tym roku hasłem przewodnim jest powołani do wspólnoty komunii z Bogiem i bliźnim w Kościele. Tydzień ten jest obchodzony od 2009 roku z inicjatywy dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II i co roku przebiega pod innym hasłem. Tygodniowi biblijnemu towarzyszy wiele wydarzeń, rekolekcje, maratony czytania Biblii, spotkania z biblistami. W czasie wydarzenia zaproszeni jesteśmy do bardziej intensywnego studiowania Słowa Bożego osobiście, jak i w gronie bliskich. Tydzień biblijny zaczyna się niedzielą biblijną, która jest jednocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Wydarzenia te mają na celu przybliżenie Biblii i uświadomienie jej roli w naszym życiu. Pismo Święte pomaga zgłębić wiarę, a czytanie w rodzinie i wspólnocie pomaga w budowaniu bliskości. Biblia pomaga też w przeżywaniu i zrozumieniu Eucharystii, która jest składnikiem integralnym. Tydzień biblijny jest wspaniałą okazją, żeby zacząć częściej sięgać po Pismo Święte i je kontemplować. Dzisiaj gościem naszej audycji, z którym porozmawiamy o Biblii, jest znawca Pisma Świętego, biblista, wykładowca archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i wikariusz parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Białymstoku, duszpasterz akademicki ksiądz dr Marek Wysocki. Księże Marku, witamy w Polskim Radiu Białystok.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Jakie miejsce w dotychczasowym życiu księdza zajmuje Pismo Święte?
Abraham miał 75 lat, kiedy Bóg powiedział do niego, kiedy go powołał. Co się działo w ciągu tych 75 lat? Czy Bóg milczał? Pismo milczy. Nie wspomina. Nie mówi, jak Pan Bóg do niego się zwracał wcześniej, czy się też się zwracał, jak z Panem Bogiem rozmawiał Abraham. Jest to dla nas wskazówką, że jest wiele dróg prowadzących do spotkania, do usłyszenia Pana Boga. To, że Pismo nie mówi o tym, świadczy, że Pan Bóg w różny sposób przemawia i w różny sposób się z nami komunikuje. Również i w moim życiu były różne okresy, różne czasy, w których Pan Bóg przemawiał w różny sposób. Kiedy otrzymałem pierwszy raz Pismo Święte, było to około 11 lat, jak pamiętam, więc stosunkowo późno. Bardzo się wtedy zainteresowałem Pismem Świętym. Owszem, były różne modlitwy, różne formy spotkania z Panem Bogiem, oczywiście Eucharystia, Msza Święta, ale od tego otrzymania Pisma Świętego zakupu trochę się zmieniło. Bardzo polubiłem Pismo Święte i właściwie od tamtego czasu mniej więcej staram się dość regularnie czytać. Oczywiście seminarium było szczególnym momentem, gdy się zainteresowałem głębiej Pismem Świętym. Fachowo się nim zająłem, gdyż były wykłady, byli ludzie, byli profesorowie wykształceni, którzy przedmiot znali, więc wzrastałem pod okiem profesjonalistów. Później oczywiście czas pracy na parafii, dzielenia się tym Pismem Świętym i później ksiądz arcybiskup wysłał mnie, aby studiować Pismo Święte. Zawsze chciałem studiować sam dla siebie Pismo Święte, przede wszystkim języki oryginalne mnie fascynowały. Dzięki Bogu ksiądz profesor Michniewicz miał z nami na trzecim roku wykłady z języka hebrajskiego. Nie było tych wykładów długi okres i został ten język usunięty z seminarium. Więc miałem taką okazję studiowania też języka hebrajskiego jeszcze w seminarium i również bardzo lubiłem język grecki. Później mi się to przydało też na studiach. Zostałem posłany na studia specjalistyczne do Rzymu. Później rozpoczął się doktorat również w Rzymie i ponieważ zostałem wezwany tutaj do diecezji, aby posługiwać, dokończyłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2010 roku. I od tego czasu też Pismo Święte jest moim chlebem powszednim.
Księże Marku, a jak czytać Pismo Święte? Czy miałby ksiądz Marek dla nas jakieś rady dla naszych słuchaczy, jak się zabrać do czytania Pisma Świętego?
Pismo Święte należy czytać w języku, jakim zostało napisane. Pismo Święte jest dziełem Ducha Świętego, nie zapominajmy, więc trzeba też czytać w kluczu Ducha Świętego. Zawsze modlitwa, otwarcie na Ducha Świętego jest istotne. Nie zawsze ta modlitwa musi być, ale takie wzniesienie myśli, świadomość, że to Duch Święty do nas mówi, jest bardzo ważne i zawsze się tej zasady trzymam. Z drugiej strony trzeba wypracować cnotę słuchania Pisma Świętego. W tym momencie wspomnę o rozdziale 34, 4 Księgi Wyjścia jest ta mowa o Mojżeszu, który rozmawiał z Panem. I jest mowa o zasłonie, którą zakładał na twarz. Kiedy wychodził na spotkanie do ludzi, to przesuwał welon na twarzy, a ona promieniowała. Kiedy zaś wchodził na spotkanie z Panem, to go przesuwał z powrotem. I tak po pobieżnej lekturze nie wiadomo dokładnie, kiedy jego twarz była zakryta. Proszę zapoznać się z tym tekstem, jest bardzo głęboki. Dla mnie jest w każdym razie jasne, że Mojżesz wchodził na spotkanie z Panem do namiotu spotkań i zakrywał twarz, aby być niewidocznym. Chciałbym właśnie, aby tak wyglądało moje spotkanie. Chcę pozwolić Panu mówić, nie chcę narzucać się, nie chcę być hałaśliwym, przemądrzałym. Z natury trochę mało mówię, więc myślę, że mniej więcej mi się to udaje. Także ta cnota słuchania, otwarcie na drugiego jest istotna, żeby nie przeszkadzać komuś mówić.
A czy są jakieś narzędzia, które mogą nam pomóc w owocnym spotkaniu ze Słowem Bożym?
Pismo Święte też czytamy we wspólnocie Kościoła, czytamy z pomocą innych. Dużo nam pomagają specjaliści, którzy Pismo Święte studiowali, którzy znają języki oryginalne, język grecki, hebrajski, więc ci specjaliści mogą dużo pomóc i należy się oddać ich prowadzeniu, bo znają temat lepiej od nas, przede wszystkim języki oryginalne. Oczywiście komentarz jest pomocą, trzeba zapoznać się w miarę możliwości, dużo może nam pomóc. Dzisiaj jest dostępnych dużo filmów, dużo opracowań, więc tego też trzeba się trzymać. Oczywiście w ograniczonym stopniu, wiedząc, że to jest tylko komentarz, czy też inny, i mówi to inny człowiek, inny ma inne doświadczenie, ale zawsze to weźmy pod uwagę. Człowieka wierzącego, który jest specjalistą w tej dziedzinie. To jest bardzo ważne.
A proszę nam powiedzieć, na półkach w księgarniach jest mnogość wydań, tłumaczeń Pisma Świętego. Które tłumaczenie, które wydanie Pisma Świętego jest tym najlepszym, by po nie sięgnąć?
Każdy przekład Pisma Świętego kuleje. Nie ma najlepszego przekładu. Język oryginalny jest zawsze językiem źródłowym i będzie do nas najbardziej przemawiać. Natomiast trudno, żebyśmy wszyscy znali język oryginalny, więc posługujemy się tłumaczeniami. Ich jest dzisiaj bardzo dużo. Które jest najlepsze? Nie sądzę, że jest takie. Każdy używa te, które ma, które do niego przemawia. Ja dotrzymałem po raz pierwszy egzemplarz Pisma Świętego. Była to Biblia Tysiąclecia, więc się na niej wychowałem. Później były inne tłumaczenia. Była Biblia Jerozolimska. Ostatnio odkryłem też pewne aspekty w tłumaczeniu edycji paulińskiej. Jest też ciekawe tłumaczenie Romana Brandstettera, którym się zachwyciłem 10 lat temu. Więc są tłumaczenia i każde coś wnosi. Pojawiają się trudne słowa i czasami tłumacz ma duży problem, jak przetłumaczyć. Weźmy takie słowo despota. Kiedy Symeon modli się, kiedy kieruje do Boga swoją pieśń, znamy dobrze, odmawiane w każdej komplecie, teraz o Panie pozwól odejść swemu słudze w pokoju, tam występuje termin despota, pan, zarządca. W języku oryginalnym jest despotis, więc w języku dzisiejszym trudno to oddać. Pasowałoby dokładnie słowo właśnie despota, ale dzisiaj jest terminem pejoratywnym, więc widzimy, tłumaczenie zawsze będzie kulał, będzie bardzo dużym wezwaniem dla tłumaczącego. Czytajmy Pismo Święte, które mamy. Ważne jest, aby czytać.
Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za podzielenie się z naszymi słuchaczami tak wieloma cennymi uwagami dotyczącymi spotkania ze Słowem Bożym. Myślę, że puenta naszej rozmowy jest jasna, nie tylko w tym tygodniu, ale zawsze, choć szczególnie w tym tygodniu, sięgajmy po Słowo Boże. Ono jest żywe i skuteczne.
Bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcam oczywiście do czytania Pisma Świętego nie tylko w tygodniu biblijnym, ale zawsze, każdego dnia. Chociaż mały fragment, jeżeli mamy czas, zawsze coś wniesie w nasze serce dobrego Ducha, Ducha Świętego, który jest dzisiaj, myślę, nam bardzo potrzebny.
Ewangelia i życie.
Dziesiątego kwietnia w 14. rocznicę katastrofy smoleńskiej białostoczanie pod przewodnictwem metropolity białostockiego arcybiskupa Józefa Gustka modlili się w archikatedrze białostockiej za jej ofiary oraz zamordowanych w 1940 roku w Katyniu. Przypominając tragedię smoleńską, która wydarzyła się w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, arcybiskup Guzdek mówił: dziś w 14. rocznicę tamtego tragicznego wydarzenia podczas tej mszy Świętej pragniemy wspominać imiona tych, którzy w niej zginęli przed Bogiem, prosząc o miłosierdzie. Jednocześnie chcemy gorąco prosić Boga, aby i nam nie zabrakło odwagi, aby głosić prawdę o świętości życia, nawet za cenę pogardy, odrzucenia i marginalizacji. Upominajmy się o poszanowanie prawa do życia każdego człowieka od jego początków do naturalnej śmierci, bez względu na jego przynależność narodową, kulturę i religię, by nie było za późno. Zdaniem arcybiskupa, nad wieloma cmentarzami wojennymi, obozami koncentracyjnymi i miejscami kaźni powinny zawisnąć duże tablice z napisem: czy to moja sprawa? Wszak świat, wielokrotnie wiedząc o zbrodniach, milczał. Jeśli prześladowania i ludobójstwo wydarzają się w Buczy, Irpieniu, Izium i wielu innych miejscach Ukrainy, to czy możemy milczeć, tłumacząc sobie, że to daleko od mojego spokojnego, dostatniego i bezpiecznego domu? Czy można nie reagować na wypowiedzi usprawiedliwiające koszmar wojny na Ukrainie i w wielu innych miejscach świata? Niech dzisiejsza msza święta i wspomnienie ofiar katastrofy smoleńskiej będzie przypomnieniem, że wszyscy udający się na rocznicowe obchody w Katyniu nie byli obojętni wobec ludobójstwa dokonanego na nieludzkiej ziemi. Udawali się na miejsce kaźni, aby wołać: nigdy więcej. Niech nas to mobilizuje do działania na rzecz pojednania i pokoju oraz do stawiania w obronie podstawowych praw człowiek. Zapraszam na krótką relację Adama Dąbrowskiego z obchodów.
Spotykamy się, by oddać honor i cześć tym wszystkim obywatelom naszej ojczyzny, którzy w jakże tragicznych okolicznościach stracili życie lub zdrowie w obronie niepodległości i pamięci o naszym kraju.
Dla nas jest to uroczystość szczególnie wzruszająca.
Prezes Łomżyńskiego Oddziału Związku Sybiraków Danuta Pieńkowska-Wolwart.
I zawsze spotykamy się tutaj, no niestety w coraz mniejszym gronie, bo upływa czas i niestety Sybiraków jest coraz mniej.
Dla mnie również te uroczystości mają wymiar osobisty, bo dotyczy też to mojej rodziny.
Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
Moja babcia była wywieziona z całą rodziną na Syberii. Pradziadek został zamordowany w Twerze obok Katynia.
22 tysiące Polaków, którzy zostali pomordowani w Katyniu, to jest symbol niesamowitego okrucieństwa Związku Sowieckiego.
Starosta Łomżyński Lech Szabłowski.
Ci, którzy zginęli, to byli oficerowie, elita intelektualna Polski. Sowieci dokładnie wiedzieli, że oni nigdy nie poddadzą się, będą zawsze walczyli o Polskę.
Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, swoje życie. Stańcie do apelu.
O bohaterów!
Ewangelia i życie.
Kilka ważnych ogłoszeń. Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku zapraszają do udziału w pielgrzymowaniu białostockim szlakiem błogosławionego Michała Sopoćki. Pierwszy etap odbędzie się w poniedziałek 15 kwietnia i rozpocznie się mszą świętą w Bazylice Świętego Rocha o godzinie 18. Po mszy świętej nastąpi przejście do Bazyliki Katedralnej. Tegoroczne pielgrzymowanie będzie zarazem przygotowaniem do obchodów 50. rocznicy śmierci błogosławionego Michała. Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku zaprasza na wykład otwarty "To czyńcie na moją pamiątkę", czyli ofiarny wymiar Eucharystii. Wykład wygłosi dominikanin ojciec Piotr Laskowski. Zapraszamy w sobotę 20 kwietnia na mszę świętą o godzinie 10, a potem na wykład o 11 do arkad katedralnych. Wejście A za katedrą białostocką. To tyle z ogłoszeń. Bardzo dziękuję, że dzisiejszy niedzielny poranek spędzili Państwo wraz z Polskim Radiem Białystok. Na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia pozostawiam Państwa z wyjątkową nutą, hymnem Światowych Dni Młodzieży z Krakowa z 2016 roku, Błogosławieni Miłosierni, ale w aranżacji karpackiej. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Znoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie
mi pomoc, pomoc od Pana, wszak Bogiem on miłosiernym jest.
Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchną.
siebie.